Naszym gościem jest pan profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości i w teorii, i w praktyce. Szczęść Boże, panie ministrze, panie profesorze. Panie profesorze, pytanie o konflikt Rosja-Ukraina, no i też takie reperkusje międzynarodowe, czy w Berlinie, czy zwłaszcza w Waszyngtonie. Niedawno donoszono Radio Swoboda, mówiło o tym, że poza 25 grupami batalionowymi, grupami taktycznymi na granicy ukraińsko-rosyjskiej zostały zainstalowane 28 kolejnych batalionów, że to jest mniej więcej 50-55 tysięcy ludzi. Prezydent Ukrainy mówi, że rosyjska interwencja jest bardzo prawdopodobna, że może do niej dojść każdego dnia. Jak pan postrzega tę sytuację?
Znaczy tak, no, prezydent Putin doszedł prawdopodobnie do wniosku, że może wykonać kolejny krok, jeżeli idzie o odzyskiwanie władztwa, w tym wypadku nad Ukrainą. No i jak wiadomo, udało mu się przecież już zająć Krym. Pojawiały się cały czas takie plany, sugestie, że taki jest zamiar, aby jakąś część Ukrainy, która czuje się zrusyfikowana, tam gdzie decydują, działają tak zwani separatyści rosyjscy, aby w sposób trwały przyłączyć do Federacji Rosyjskiej, tak jak to się udało z Krymem. I niewykluczone, że to gromadzenie tych sił właśnie w rejonie właśnie tym, który byłby być może przyłączony do Rosji, to właśnie o to chodzi. Ponieważ operacja jest bardzo trudna do przeprowadzenia i Putin nie wie, czy i w jaki sposób, jak może zareagować Zachód na te działania, w związku z tym stopniuje ten nacisk, wywierając presję tak, aby Zachód się zreflektował, że niczego zrobić stanowczego nie może. No i jest pewien efekt tego, bo jak wiadomo, najpierw usłyszeliśmy, że dwa okręty, dwa niszczyciele amerykańskie wejdą na Morze Czarne, a w zapleczu była grupa bojowa z lotniskowcem na Morzu Śródziemnym. No i nagle okazało się, że jednak te okręty amerykańskie na Morze Czarne nie wejdą. Czyli coś je powstrzymało. Pytanie wobec tego co? A więc moim zdaniem tak, Rosja chce Ukrainie wyszarpnąć kolejny kawałek jej terytorium.
W wywiadzie Joe Biden całkiem niedawno nazwał Władimira Putina zabójcą, a niedawno zaproponował także prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi doprowadzenie do dwustronnego szczytu na neutralnym gruncie. Przywódcy rozmawiali telefonicznie na temat sytuacji. I teraz nie będzie tego spotkania, które mogłoby być. Joe Biden też nałożył sankcje pewne na Rosję. Czy to jest testowanie też Władimira Putina, jak zachowuje się amerykański prezydent, czy no i jak to należy rozumieć? Czy pan profesor widzi jakąś też opcję maksimum Rosji w stosunku do Ukrainy? Dokąd mogą dojść, że się tak wyrażę?
No, dojść to chcieliby pewnie do Bugu, ale możliwości Rosji, jeżeli idzie o wykonanie tego typu operacji, nie wydają się aż tak duże, aby można było ją przeprowadzić. To znaczy, gdyby Rosja uznała, że ma dość sił i sposobności, aby Ukrainę zająć, to przecież by już to zrobiła, bo no, biorąc pod uwagę tylko potencjały militarne obu stron, to Rosja ma ogromną przewagę nad Ukrainą. Natomiast nie ma tutaj odpowiedniej odrzuceniu układu międzynarodowego, który by sprawił, że można tego typu akcje przeprowadzić. W okresie międzywojennym, zanim wybuchła II wojna światowa, to Zachód przez pewien czas stosował w stosunku do Hitlera taką politykę określaną jako ugłaskiwanie, politykę appeasementu. No i to stwarzało warunki dla Hitlera, aby różne rzeczy robić i robił to, zajmując Austrię, Sudety i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie ta polityka została zerwana. Duża zasługa w tym była Polski, która się nie poddała już Hitlerowi. No i wybuchła wojna. I teraz powstaje pytanie, czy i jakie relacje, jak zamierza relacje budować z Rosją, z Rosją Zachód, i co może Rosja w ramach tej polityki, którą obecnie Zachód uprawia wobec niej, osiągnąć. Jakiś czas temu, pamiętam, minister Ławrow, minister spraw zagranicznych, składał już ofertę Zachodowi, aby zorganizować taką Jałtę 2, a więc aby podzielić się, uzgodnić jakieś strefy wpływów dla Federacji Rosyjskiej na terenie Europy. No, ten apel, to wezwanie zostało bez echa, ale przecież nie sądzę, aby Rosja akurat o tym zapomniała. Więc no tutaj chodzi po prostu cały czas tylko o to. Moja obawa związana z tym, co robi Rosja, ja ją kilka razy już wyrażałem w różnych wypowiedziach, polega na tym, czy Rosja po prostu robiąc to, co robi, w którymś momencie rzeczywiście, mimo woli nawet, nie wywoła konfliktu, który będzie miał daleko idące konsekwencje i z użyciem sił militarnych i zaangażowaniem wojennym, również dotyczącym naszego kraju. To niestety staje się bardzo realne.
Panie profesorze, a to wspólne oświadczenie Joe Bidena i kanclerz Niemiec Angeli Merkel o potrzebie deeskalacji, o tym, że Rosja powinna zaprzestać wzmacniania swoich wojsk przy granicy z Ukrainą, to ma jakieś znaczenie dla Władimira Putina, czy po prostu oboje przywódcy porozmawiali, powiedzieli to, co należy powiedzieć, no bo trudno oczekiwać czegoś innego, ale to nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość.
To ma wpływ tylko taki, że pewnie trochę drażni Putina i utwierdza go w przekonaniu, że Zachód nie jest w stanie stanowczo mu się przeciwstawić. Także ja bym to traktował raczej jako zachętę do tego, aby nie rezygnować ze swoich planów, niż jako założenie takie, że pod wpływem tego typu różnych kukurzek sankcyjnych, że Rosja się powstrzyma, bo widzimy, że te sankcje przecież tam gdzieś tak czy siak, czy inaczej są wprowadzane, jakoś tam funkcjonują, ale to Rosji nie przeszkadza specjalnie w tym, co ona zamierza zrobić. Również dlatego, że powiedziałbym tak, psychika rosyjska, świadomość Rosjan jest trochę inna i inne potrzeby tam się lokują jako ważne, niż to dotyczy społeczeństw Zachodu, Europy Zachodniej, nawet również tym i Polaków. Bo powiedziałbym tak, to co dla nas wydaje się być strasznie ważne, a więc no, z jednej strony prawa człowieka, z drugiej strony pewien dostatek, bezpieczeństwo w naszych rodzinach, w naszych domach, to wcale nie jest takim ważnym celem, jeżeli idzie o stronę rosyjską. Rosjanie zawsze marzyli o tym, marzą i chcą być obywatelami po prostu mocarstwa, którego świat się boi. Oni z tego czerpią dumę, prawda? Nie z tego, co mają w lodówce i jaki samochód stoi w garażu, jeżeli w ogóle mają jakiś samochód. Więc to po prostu na tym polega tutaj różnica. Putin jest Rosjaninem, świetnie rozumie psychikę rosyjską i postępuje w taki sposób, aby jakby być w zgodzie z tymi oczekiwaniami, które mają szerokie warstwy również Rosjan.
Panie profesorze, to jeszcze może właśnie o Unii Europejskiej. Pamiętamy wizytę Josepha Borrella w Moskwie, no i kompromitację tak naprawdę.
Żałosne było, tak, to było żałosne.
Jego, ale też Unii Europejskiej, no również nas, ponieważ w pewnym sensie nas też reprezentował. Prezydent Zełenski zaprosił także na obchody 30-lecia niepodległości Ukrainy, które będą miały miejsce w sierpniu, Ursulę von der Leyen, która jest szefową Komisji Europejskiej. No i co ciekawe, nie przewodnicząca komisji odpowiedziała, ale jakiś tam szef jej gabinetu i to odpowiedział tak, portal Politico dotarła do odpowiedzi dla prezydenta Ukrainy. Niestety przewodnicząca nie jest w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi na pańskie zaproszenie ze względu na szczególnie napięty grafik w tych dniach. Z góry dziękujemy za zrozumienie. No to jest trochę tak, jakby prezydentowi Ukrainy no jakiś bot automatyczny odpowiedział. Czy to też jest jakiś znak dla Ukrainy, że przewodnicząca Komisji Europejskiej po pierwsze nie pofatygowała się, żeby głowie państwa odpowiedzieć, a po drugie no takim tonem?
No pani de Leyen jest Niemką, jak wiemy. A wśród elit niemieckich wpływowa i silna jest ta formacja, która widzi przyszłość i sens istnienia Europy tylko w bliskiej bardzo współpracy z Rosją. I wygląda na to, no, że po prostu ta pani tak a inaczej się zachowała, rzeczywiście niegrzecznie. I łamiąc pewien obycie dyplomatyczny wobec prezydenta Ukrainy, właśnie dlatego, to znaczy no, na pewno prezydent Putin nie byłby szczęśliwy, gdyby pani przewodnicząca przyjęła zaproszenie prezydenta Ukrainy i uczestniczyła w jakichś obchodach w związku z 30-leciem uzyskania niepodległości przez Ukrainę. No, to jest akt, powiedziałbym, z punktu widzenia Kremla nieprzyjazny. Więc jej zachowanie moim zdaniem tak należy tłumaczyć. A druga rzecz, no to cóż, no Ukraina, nie tylko prezydent Zełenski, ale i elity ukraińskie powinny zastanowić się, czy ich tendencja, aby znaleźć oparcie właśnie w Niemczech, bo tam co pewien czas się tak pojawia wśród Ukraińców takie pragnienie, aby to Niemcy były jakby głównym wspierającym Ukrainę, czy rzeczywiście to jest realistyczna postawa.
Tak. A panie profesorze, ostatnie pytanie dotyczące nas, Polski, polskiej dyplomacji, ewentualnie polskiego wsparcia lub braku wsparcia dla Ukrainy. Jak pan postrzega naszą rolę, jak my powinniśmy się odnaleźć w całej tej konstelacji?
To znaczy tak, my moglibyśmy się angażować głębiej w tę problematykę, gdyby Ukrainie bardzo na tym zależało. A żeby Ukrainie bardziej na tym zależało, to musiało być wykonane w stosunku do Polski coś więcej niż tylko takie, powiedziałbym, dyplomatyczne poklepiwanie się po łopatkach. Na przykład no, w tych sprawach, które moim zdaniem, jeżeli się ich nie rozwiąże, to w relacjach polsko-ukraińskich nie będzie dobrze. No, chociażby to jest kwestia no, i stosunku do banderyzmu, i zgody na dokonanie tych wszystkich prac ekshumacyjnych i upamiętnienie ofiar rzezi, którą kiedyś nacjonaliści ukraińscy odprawili na terenach, które przedtem należały do Rzeczypospolitej. Więc ja takich kroków ze strony Ukrainy ciągle nie widzę w tym kierunku. A więc my oczywiście w naszym interesie leży, żeby Ukraina zachowała swoją niezależność i żeby nie stała się rosyjską kolonią, bo to byłoby dla nas złe bardzo rozwiązanie, ale jednocześnie nasze zaangażowanie musi być, powiedziałbym, wstrzemięźliwe, tak bym to określił. Bez no jakichś głębszych rzeczy, sytuacji, kiedy my nie wiemy na dobrą sprawę, w którym kierunku, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, ta Ukraina zmierza.
Czyli polityka realna. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Pan profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wojskowości, był naszym gościem. No i także były minister, wiceminister obrony narodowej.